Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Zapraszam. Świat wyraża solidarność z Francuzami po tym, jak w Nicei zginęły 84 osoby. Wśród ofiar śmiertelnych są dwie Polki. Rannych jest ponad 200 osób. W szpitalach przebywa kilkadziesiąt osób, a ponad 50 jest w stanie krytycznym. Podczas obchodów Dnia Bastylii w tłum zgromadzony na promenadzie wjechał samochodem ciężarowym 31-letni mężczyzna pochodzenia francusko-tunezyjskiego. Rząd w Paryżu ogłosił trzydniową żałobę narodową. Przedłużono także stan wyjątkowy o kolejne 3 miesiące. Do Francji płyną kondolencje z całego świata. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda w depeszy kondolencyjnej do prezydenta Francji François Hollande'a przekazał wyrazy współczucia bliskim osób, które zginęły. Swoje kondolencje złożyła też premier Beata Szydło. Prezydent François Hollande powiedział, że atak jest dziełem jednego zamachowca bądź grupy. Ostrzegł, że kraj czeka walka z terroryzmem, która potrwa długo. Kraje Europy w związku z wydarzeniami we Francji postawiły swoje służby w stan gotowości. Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka zebrał się zespół antyterrorystyczny. Szef MSWiA powiedział, że służby nie stwierdzają zagrożenia w Polsce. Podkreślił, że nie damy się zastraszyć. W jego ocenie jesteśmy przygotowani do Światowych Dni Młodzieży. W Radiu Maryja dalsze informacje. Dziś weszła w życie klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Eksperci podkreślają, że skuteczność tego narzędzia będzie zależała od sprawności aparatu skarbowego. Nowe prawo będzie stosowane, gdy korzyść uzyskana przez podatnika w wyniku kwestionowanych czynności przekroczy w danym roku podatkowym 100 tysięcy złotych. Zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w szpitalach to założenia nowelizacji ustawy o dekomercjalizacji szpitali, która weszła w życie. Zmiana przepisów o dekomercjalizacji szpitali była jedną z obietnic wyborczych PiS oraz ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła wkrótce po objęciu przez niego resortu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzyć kary za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Proponuje zmiany w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń i kodeksie postępowania karnego. Już wkrótce w polskim prawie może pojawić się nowy rodzaj przestępstwa – ucieczka przed pościgiem policji. Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów, wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że co trzeci zabity na drodze to pieszy lub rowerzysta. NIK skontrolowała 20 obszarów podległych zarządom dróg. Ryzyko śmierci rowerzysty jest w naszym kraju o 14% wyższe niż unijna średnia. 4 lata więzienia dla Andrzeja N. i 2,5 roku dla Jolanty S. To nieprawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie dla dwojga dyżurnych ruchu, oskarżonych o nieumyślne spowodowanie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Oboje podsądni byli dyżurnymi ruchu, którzy podczas katastrofy pełnili służbę w posterunkach kolejowych Starzyny i Sprowa. W wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów zginęło 16 osób, a ponad 150 odniosło obrażenia. Ponad 1 milion metrów sześciennych skroplonego gazu przyjął już terminal LNG imienia Lecha Kaczyńskiego, poinformował Gaz-System. Na razie moc regazyfikacyjna terminala wynosi 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli tyle, ile wynosi 1/3 polskiego zapotrzebowania. Padają jednak deklaracje o konieczności jego rozbudowy. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyła się pierwsza edycja Letniej Szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II. Jej uczestnicy od poniedziałku zgłębiali postać i nauczanie świętego papieża Polaka. Każdego dnia tematem przewodnim był inny aspekt pontyfikatu świętego Jana Pawła II. W programie poszczególnych dni znalazła się modlitwa, bloki wykładowe oraz warsztaty muzyczne. Celem Letniej Szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II jest wejście na drogę formacji duchowej i intelektualnej pod przewodnictwem papieża Polaka. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. W Ułan-Bator rozpoczął się szczyt przywódców państw europejskich i azjatyckich ASEM. W spotkaniu w stolicy Mongolii uczestniczy premier Beata Szydło. Liderzy z blisko 50 krajów rozmawiają o pogłębianiu współpracy pomiędzy oboma kontynentami. Państwa członkowskie ASEM wytwarzają 50% globalnego PKB, liczą 60% ludności świata i odpowiedzialne są za 60% handlu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski udał się do Londynu, gdzie spotkał się z brytyjską Polonią. Rozmowy dotyczyły sytuacji naszych rodaków w Zjednoczonym Królestwie po tak zwanym Brexicie. W Wielkiej Brytanii według oficjalnych danych żyje ponad 850 tysięcy Polaków. Nieoficjalne szacunki mogą być jednak nawet dwukrotnie większe. UNESCO nie podejmie decyzji w sprawie Puszczy Białowieskiej. Jak poinformował wiceminister środowiska Andrzej Konieczny, po przedstawieniu argumentów resortu środowiska organizacja uznała, że obecnie nie ma podstaw do zajmowania się sprawą Puszczy Białowieskiej. A chodzi o zwiększoną wycinkę drzew w związku z plagą kornika drukarza. W Stambule trwa 40. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Republikański kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że jego kandydatem na wiceprezydenta jest konserwatywny gubernator Indiany Mike Pence. Przez 10 lat zasiadał on w Izbie Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych, a od 2013 roku jest gubernatorem Indiany. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie. Trump zmierzy się z byłą sekretarz stanu Hillary Clinton. Na koniec skrótu jeszcze jedna informacja ze świata sportu. Lider wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, Kolumbijczyk Fernando Gaveira, wygrał czwarty etap i umocnił się na prowadzeniu. Michał Kwiatkowski zajął trzecie miejsce. W klasyfikacji generalnej Polak awansował z 10 na 2 pozycję i traci do Gaveiry 19 sekund. Jutro przed kolarzami kolejny dzień zmagań. Będą oni rywalizować na pierwszym górskim etapie z Wieliczki do Zakopanego. Trasa liczy 225 kilometrów. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju i ze świata. Za uwagę dziękuję. Monika.